I witamy, kolejny odcinek negocjacyjnego karate z Krzysztofem Sarneckim. Naszym tematem są negocjacje międzynarodowe, które zaczęliśmy w tamtym tygodniu. Cześć Krzysztofie.
Witam serdecznie Ciebie i Państwa oczywiście.
Ja nie wiem,
pana,
czy...
Panią? W danym momencie mówię pana, panią witam, bo to ktoś sobie włączył YouTube'a i ogląda, więc to jest...
Społeczeństwo.
Społeczeństwo też.
No, ja tak to teraz trochę seplenią, mam aparat. I właśnie mówię, cześć Krzysiek, cześć, co słychać, wszystko dobrze, no, super.
Z aparatem to są różne historie.
Jakie?
Kiedyś, no, jednego Bacek kiedyś oskarżyli o gwałt.
Jezus Maria, nie wiem, czy to słyszę.
Przepraszam, nie o gwałt, tylko o pędzenie bimbru. No i sąd mówi, no ale Baco, pędziliście bimber, i oni, a on mówi, ale sąd mówi, no ale jak nie, przeznaleźliśmy aparat na strychu. No znaleźliście, no to znaczy, że się pędzili. I oni, no ale aparat na strychu jest ważny, no jest mój, no. No i tam znaleźliśmy też alkohol, tak, no tak, no to, że się pędzili. I oni, no jak, no macie aparat na górze, znaleźliście alkohol i tak dalej, mówicie, że nie pędzicie, no nie. No ale przecież, no i taka rozmowa i w końcu sąd wlepił mu tam jakąś grzywnę i karę 3 miesięcy więzienia i tak dalej. I on tak wychodzi z tego sądu, nie, w momencie odwraca się, mówi, wysoki sądzie, jeszcze mi proszę wlepić za gwałt. A dlaczego? Bo aparat mam. Także masz aparat.
Mam aparat. No ale nie, za gwałt nie można.
No właśnie. Może taki trochę sucharowy ten kawał?
Nie,
ale...
ja wiem, no kurde, familiada, no stary, słuchaj, po prostu poszedłeś całkiem, no. Alright, dobra. No dobra, no to w takim razie lecimy z przygotowaniem się na spotkanie z rozmówcą. Co widzimy w tej chwili na naszym ekranie, jest to macierz, o której mówiliśmy wcześniej. Macierz negocjacyjna z różnymi kulturami. Jak przygotowywać się do tego, żeby negocjować z daną kulturą? Mamy kultury, które unikają konfrontacji, co powiedzieliśmy w zeszłym odcinku. Mamy kultury, które są konfrontacyjne z natury, między innymi Polacy. Mamy kultury, które są emocjonalnie ekspresyjne i emocjonalnie zamknięte w sobie, czyli mało ekspresyjne, introwertyczne, można nawet powiedzieć, tak?
Można tak uprościć.
Tak chciałem błysnąć introwertycznie, wiesz, trudne słowo. Słuchaj, aspiruję do tego, żeby mieć tutaj, wiesz, jakąś rolę w tym programie, żeby coś powiedzieć mądrego raz na jakiś czas, no to był mój wkład, nie?
I już się rozpędzasz, dlatego cię trochę zahamuję. Tak naprawdę to, gdyby przyjrzeć się temu introwertyzmowi, to może niekoniecznie, bo po prostu jeżeli coś kulturowo nie konfrontuje, to ciągle może być osoba, która mimo wszystko gdzieś tam wypowiada pewne rzeczy, tylko tu bardziej chodzi o styl, w jaki to robimy, prawda?
Okej, rozumiem. Czyli to może być ekspresyjne w stylu, ale tam też mogą być introwertycy, prawda? Jak wszędzie na świecie, w tym sensie.
Ale jakkolwiek, to ten podział, który podałeś, jest właśnie ten.
No, więc słuchajcie, macie to na ekranie, bo możemy sobie z tego skorzystać. Możecie również z tego skorzystać. Jeżeli będziecie kiedykolwiek rozmawiać o czymś z jakąś nacją, czy na przykład wybieracie się na wakacje, gdzie będziecie kupować różne rzeczy, żeby zobaczyć, w jaki sposób można sobie radzić z tymi ludźmi, którzy będą z wami negocjować. Kto wie co, bo to może być pobyt w hotelu, to może być kupno jakichś pamiątek i tak dalej. Różne rzeczy, prawda? Natomiast są to takie charakterystyczne punkty dla tych kultur i o czym, Krzysiek, możesz dzisiaj powiedzieć? O czym możemy porozmawiać?
No to ty wybierz.
Rozmawialiśmy o Francuzach. Wiesz, o kim ja bym bardzo chciał porozmawiać? Bo to jest dla mnie w ogóle przetemat. O Japończykach.
O Japończykach.
Jeżeli... Tak, jak kiedyś byłem w Japonii, nagrywałem tam kiedyś 2 filmy dokumentalne notabene i absolutnie ta kultura nie tylko mnie zaskoczyła niesamowicie, ale uświadomiła mi jedną rzecz, że Europejczyk trochę zachowuje się tam w Japonii jak Japończyk tutaj. My widzimy często Japończyków, którzy, wiesz, cały czas z tymi aparatami robią zdjęcia wszystkiemu, my się tam tak zachowujemy, a z drugiej strony nam jest bardzo ciężko zrozumieć tą mentalność. Jeżeli trochę poznamy tych ludzi, to możemy wtedy zobaczyć, że oni mają zupełnie inną mentalność i to nie są takie... Ja wiem, że te moje słowa, one nie wybrzmiewają w tym momencie, ale może ty coś o tym więcej powiesz.
Tak, ja może ujmę to bardziej takie precyzyjne wypowiedzi, bo powiem już o pewnych takich faktach, czy o pewnej konwencji, w której Japończycy się mieszczą. Japończycy są w ogóle narodem, kulturą bardzo inną niż Koreańczycy, Chińczycy i inne nacje, które powiedzmy są w tej grupie, no, nam się kojarzą z tymi znakami, tak? Ta pisownia jest taka charakterystyczna, bo ich wszystkich wrzucamy tam do jednego trochę worka w pewnym sensie, tak? No i możemy upraszczać i tak dalej, ale.
Skośnoocy, bruneci, zazwyczaj niewysocy. Ej, no to tak jak mówią, że każdy biały jest taki sam, każdy czarny jest taki sam, każdy Chińczyk jest taki sam, niezależnie czy to Japończyk, nie?
Tak. Japończycy są bardzo inni co do pewnej kwestii. To jest jedyny naród monochroniczny, kultura monochroniczna w Azji.
Co to
Bo
znaczy kultura monochroniczna?
oni traktują, no, na przykład dla nich punktualność jest bardzo ważna, tak? I oni traktują czas liniowo. Czyli respektują bardzo kwestie właśnie, no, najłatwiej to ująć punktualność. Dla nich jest to.
Mogę coś wtrącić? Please, widzę twoją minę. Chciałem wtrącić, ale to będzie fajne, spokojnie. Wiesz,
Dawaj.
jak przychodzi facet na rozmowę o pracę do PKP
Proszę bardzo.
i mówi: dzień dobry, przepraszam za spóźnienie, a po drugiej stronie gość mówi: dzień dobry, jest pan przyjęty, nie?
Tak.
To tak, takim tytułem punktualności.
Tak. I kultury monochroniczne to takie kultury, które traktują punktualność jako wymiar właśnie kulturalnego zachowywania się. Którzy traktują pewne procesy jako coś, co ma swój ciąg i trzeba tego pilnować, a monochroniczne. A polichroniczne to są takie, które traktują czas równolegle. Na przykład w Afryce autobus odjeżdża wtedy, kiedy się ludzie zbiorą. Dla Europejczyka, na przykład dla Niemca, to jest nie do pomyślenia, jak to, jak się zbiorą. No przecież musi być jakiś rozkład jazdy i tak dalej. Dla nas też zresztą, prawda? No, szczycimy się w Polsce w tym momencie, że tramwaje, na przykład autobusy w miastach jeżdżą bardzo punktualnie, tak? To jest charakterystyczne dla Polski. I taka kwestia dla nas jest bardzo istotna. Dla Japończyka też. Natomiast dla Afrykańczyka, dla Araba, dla Azjaty generalnie, poza Japończykami, pewne rzeczy dzieją się równolegle, tak? Kwestie relacyjne są o wiele ważniejsze niż transakcyjne. Kwestie realizacyjne są o wiele ważniejsze niż to, w jakiej atmosferze ta realizacja się odbywa, tak? I to jest ta różnica. Więc oni są bardzo specyficzni pod tym względem. Są niezwykle zdyscyplinowani, są zdecydowanie bardziej zdyscyplinowani niż jakakolwiek inna kultura w Azji, tak? I my to znamy, tak? Wystarczy popatrzeć, jak stają w kolejkach, jak dbają o czystość, jak sprzątają stadiony, kiedy z nich wychodzą w Katarze teraz, prawda? Po
Tak,
tym, czym się
hit.
rozmawiano i tak dalej, tak? Hit sezonu czy sytuacji. Japończycy są niekonfrontacyjni, dla nich jest brakiem kultury pokazanie swoich emocji, w związku z tym nieemocjonalni na zewnątrz, ale przecież jeżeli my oglądamy filmy japońskie, albo jak oni rozmawiają między sobą i tak dalej, no to bardzo często widzimy niesamowitą ekspresję emocji, taki krzyk, różne inne rzeczy i tak dalej. No tak, bo chodzi o to, że jeżeli oni są w swoim środowisku, to oni się dzielą też na ludzi bardziej, mniej emocjonalnych. I kiedy oni w pewnym momencie o pewnych rzeczach mówią, ale w negocjacjach oni zachowują, no to samurajowie nam się kojarzą, tak? Okazywanie emocji przez samuraja było nie do pomyślenia. To było częścią ich kultury. I nieokazywanie tych emocji to jest ta siła wewnętrzna, która była, tak? Ponieważ w ich kulturze nie ma pojęcia dobra i zła w naszym rozumieniu też, tak? To jest
To jest
bardzo.
hit. To jest,
Tak.
ja jak to zobaczyłem na własne oczy, to byłem w szoku. Możesz z tym powiedzieć trochę, bo
A
to jest.
w jakim sensie zobaczyłeś, to widzisz?
Słuchaj, ja to zobaczyłem. Przede wszystkim to była opowieść gościa w Nagasaki. Nazywa się Tomasz Sonzagi. To jest brat, który jest w tej chwili w klasztorze franciszkanów, notabene. I on był zainspirowany Maksymilianem Kolbe. Ponieważ jako młody chłopak pracował w środku góry w fabryce broni. Jak spadła bomba na Nagasaki, to jemu się całe życie zmieniło. Ogólnie rzecz biorąc, absolutnie wszystko, co do tej pory znał, wybuchło, tak? Akurat tam, gdzie spadła bomba, mieszkała jego matka, on tam mieszkał. Wiadomo, co się stało z mamą, wiadomo, co się stało z jego domem. I on wyszedł, zobaczył to piekło, które tam panowało dookoła. I co się stało później? Przyleciał kolejny samolot, oni wszyscy uciekli do lasu, tam w ogóle ludzie po prostu konali, no dantejskie sceny. Wbiegł do lasu, biegnie, 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 ma tam 13 czy 14 lat i patrzy, pod drzewem jest jego kolega ze szkoły. I ten kolega ze szkoły ma coś tam, brzuch rozwalony, gdzieś krwawi, no kona, agonia jakaś w ogóle, męczarnia. I co on zrobił? I on stanął nad nim i zatriumfował. On opisuje to w takiej malutkiej książeczce, którą od niego dostałem. Ja go zapytałem, mówię, jak to zatriumfowałeś? Dlaczego zatriumfowałeś? Bo on miał z nim na pieńku w szkole, a Japończyk nie wybacza. I później dopiero on opowiadał, że jak on usłyszał o tym, że Maksymilian Kolbe w Auschwitz oddał swoje życie za Franciszka Gajowniczka, wychodząc przed szereg, życie za życie, zrobił Zanussi taki film zresztą, Vita per Vita. I on oddał to życie dobrowolnie za kogoś, to jego to tak uderzyło, że on następnego dnia poszedł do klasztoru się zapisać, znaczy wstąpić do klasztoru, bo to był dla niego szok w ogóle, że tak można zrobić. Ta cała kultura wybaczenia związana z tą religią chrześcijańską była dla niego tak nie do pojęcia w jego kulturowości, że to się nie mieści w głowie. On mi powiedział wtedy coś takiego, że dla Japończyka jest dobre to, co jest dobre dla jego bezpośredniego zwierzchnika. Czyli jeżeli coś jest dobre dla twojego ojca, ty jesteś jego synem, to niezależnie od tego, co to jest, to jest dobro. Czyli jeżeli jesteś w Jakuzie i zabiłeś kogoś, bo to jest dobre dla twojego szefa, to ty w przekonaniu Japończyka uczyniłeś coś dobrego. Wow.
Tak, no zrozumienie tego jest niezwykle trudne. Inaczej, zrozumieć to jeszcze można, ale zaakceptować jest bardzo ciężkie, prawda? Natomiast Japończyk, bo oczywiście zeszliśmy troszeczkę to w bok, bo to nie dotyczy tylko negocjacji, ale stąd jest jakby źródło jakby pewnych zachowań, odczuć, postrzegania świata, tak? Ale mamy tutaj yin yang Dalekiego Wschodu, tak? To jest pokazanie, że jest ciemna i jasna strona, że to jest żeński wątek i męski, tak? Czyli mamy tak jakby zawsze ten dualizm, który się pojawia. No i teraz dobro nie istnieje, jak nie ma zła, tak? Nie ma zła, jakby nie istniało dobro. W związku z tym, jeżeli nam się codziennie dzieją rzeczy dobre i złe, i to każdego z nas czeka, rano się budzisz i co ci się wydarzy w ciągu dnia? No upadnie ci coś, rozbije się, uderzysz się w łokieć, jakiś telefon, pokłócisz się z kimś i tak dalej. To codziennie się takie rzeczy dzieją. I codziennie się dzieją rzeczy dobre, prawda? No to w takim razie pytanie brzmi, jeżeli tak się dzieje, to czemu je traktujesz jakoś złe czy dobre, kiedy to jest naturalne? To po co się tym denerwować, prawda? No jest w tym pewna logika. No to się zresztą, ta filozofia podchodzenia do tego życia i nie denerwowania się, nie eskalowania przy tych sytuacjach, nazywa się probabilistyką, tak? I ta probabilistyka, ja żyję w filozofii probabilistycznej od wielu lat, bo jestem negocjatorem. I to jest bardzo ciekawe, mimo że na zewnątrz zachowuję się jakby tak bardzo normalnie, nikt tego nie rozpoznaje, ale moje odczucia w trudnych sytuacjach, różnego rodzaju, też w sytuacjach zwycięskich, ja inaczej je trawię. Tak? Ja nie podskakuję tak wysoko jak inni, jak jest super, ale ja też nie podłamuję się tym, że dzieją się pewne rzeczy negatywne, ponieważ ja je już wpisałem w swój rozkład jazdy. Poza skrajnościami. Dlatego tu się nazywa, to jest też rozumienie, że jeżeli są rzeczy dobre i złe, to dzięki temu się rozwijamy. Bez rzeczy negatywnych człowiek i w ogóle istota ludzka i nieludzka umiera, biologia umiera. To jest podstawowe prawo biologii, to jest tak zwane Intermediate Disturbance Theory, czyli teoria umiarkowanych zakłóceń, która mówi, że dzięki temu, że mamy non-stop zakłócenia, coś się rozwija. Tak? Rafa koralowa nie rośnie tam, gdzie są stałe warunki. Las, dżungla afrykańska czy las amazoński nie urośnie, jeżeli nie ma zmienności warunków, bo wtedy.
Tak, ale wyjaśnij to, bo to jest, wiesz, bo to jest bardzo fajne, to fajne jest obrazowe, że dlaczego ta rafa koralowa się nie rozwija, bo jakby były stałe warunki, to co by było?
To wtedy jeden, dwa z tych organizmów 100, które tam są w rafie koralowej, bo ona dzięki temu jest bogata, zaczęłoby dominować, ponieważ w tych konkretnych warunkach najlepiej by się brała. I ona by rosła i zżerała innych. Na końcu zżarłaby wszystkich i na końcu nie miałaby co żreć i sama by umarła, tak? I gdyby były stałe warunki. Ale poprzez to, że jest zmienność, to raz jedno zwierzę, no bo rafa koralowa to przede wszystkim zwierzęta, to są też rośliny, to raz jedno zwierzę, raz drugie zwierzę rośnie i tak się zmienia. Amazonka raz wyleje, to jest mokro, to wtedy różne chaszcze wodne się rozwijają, a tam gdzieś gniją drzewa te, które nie lubią tak dużo wody. Ale za
A
chwileczkę.
pamiętasz,
odpłynie, będzie pożar lasu, bo walnie piorun i wtedy rosną inne rośliny. I tak się zmienia. I dlatego to jest takie bujne.
A pamiętasz, co mi powiedziałeś, jak jechaliśmy do Katowic? Że nie ten ci najbardziej pomaga, kto ci daje dobre rady tylko?
No nie pamiętam, co powiedziałem.
Dobra, że nie ten ci najbardziej pomaga, kto ci daje dobre rady, tylko ten, kto ci nieskutecznie przeszkadza.
Okej, okej, okej.
I to jest jakby, ej.
To stwierdzenie. I właśnie to nieskuteczne przeszkadzanie to jest nic innego, jak tylko stwarzanie warunków do rozwoju, bo ty wymagasz od siebie znajdowania nowych to nowych rozwiązań. I natura jest tak zbudowana, że zawsze szuka dalszych rozwiązań.
Okej, okay. Czyli zrobiliśmy mały skok w bok, małą dygresję, czyli powiedzieliśmy, wróćmy do tych Japończyków. Czyli mówimy o tym, że oni mają troszeczkę inny system wartości, w sensie to pojęcie dobra i zła jest troszeczkę inaczej rozumiane, znaczy troszeczkę, jest w ogóle inaczej rozumiane przez nich. I mają też podejście do negocjacji takie, żeby nie okazywać emocji. Ale jak się z nimi dogadać w takim razie?
No to jest bardzo trudne, bo Japończyk potrafi milczeć przez 3 minuty i ty nie wiesz, czy jest na ciebie zły, czy go coś zaskoczyło, czy się zastanawia i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie on milcząc okazuje ci respekt, tak a propos. To na przykład jest taka sprawa, bo nagłe zareagowanie na to, co ty powiedziałeś, to dla niego jakby jest niegrzeczne, bo on tak jakby otrzymał informację, on dziękuje za to i za chwileczkę się odzywa. Ale tutaj powiem o takim aspekcie negocjacji z Japończykami, który jest fundamentalny. Bo powiedzmy te zachowania kulturowe, że oni milczą i tak dalej, to zawsze trzeba wziąć ze sobą kogoś, kto zna tą kulturę w negocjacjach. Nie można z Japończykami podchodzić tak, że najlepiej kogoś, kto mówi po japońsku i tak dalej, rozumie, bo on wtedy będzie podpowiadał wiele aspektów, wiele niuansów. Natomiast trzeba wiedzieć o Japończykach taką rzecz. Japończycy, kiedy negocjują na przykład jakiś kontrakt, to oni nigdy się nie spieszą. Ich negocjacje trwają 10, 15, 20 razy dłużej niż na przykład Europejczyka czy Amerykanina. Dlaczego? Bo teraz, jeżeli ty ze mną rozmawiasz i jestem Japończykiem, to ja jako Japończyk zakładam taką rzecz, że jeżeli my mamy się dogadać i ma być przeprowadzony jakiś proces współpracy, czyli kontrakt ma być podpisany, to wszystkie osoby w firmie, przynajmniej na pozycjach zarządczych, wszystko jedno którego szczebla, czyli na poziomie dyrektorów, kierowników, a później jakichś superwajzerów, majstrów i tak dalej, muszą się o tym dowiedzieć i ja muszę od nich dostać tak zwany feedback, czyli informację zwrotną, czy oni to akceptują, jaki to będzie miało wpływ na nich. Oni też muszą to uwzględnić, dając ten feedback, a co oni mają na głowie teraz, jakim potencjałem dysponują. Czyli oni od razu kalkulują to na różnych szczeblach i te wszystkie informacje muszą zejść w dół, a później wrócić w górę. Tak? W związku z tym na przykład coś, co my negocjujemy 2 tygodnie, oni negocjują 3 miesiące. I nas to strasznie drażni, czy Europejczyków, czy ludzi, którzy po prostu nie znają tej kultury, bo to się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Tak? Ja już abstrahuję od tej tego spokoju w negocjacjach, że to nie są takie rozmowy pak, jak piłeczka. To jest kulturowe, komunikacyjne, no tego się nie nauczymy. To musimy w pewnym momencie przeżyć z kimś, ktoś musi przez to przeprowadzić. Ale musimy wiedzieć, że Japończycy będą bardzo długo pewne rzeczy trawić. Tak? A właśnie dlatego, że oni chcą przewidzieć wszystkie rzeczy i uwzględnić wszystkie aspekty. Przede wszystkim przecież firma podpisując kontrakt, to nie jest tak, że tylko ten kontrakt będzie miała, nic innego. Ma inne działania, które są. Trzeba to wszystko nałożyć na siebie, sprawdzić, przygotować. Natomiast my, na przykład Europejczycy, no to my bak, transakcyjnie podchodzimy do sprawy, przez to nie bierzemy pod uwagę wielu wariantów. Jakby zakładamy, że jakby miało wszystko pójść w miarę dobrze, tylko się zabezpieczamy prawnie, jakieś tam kwestie i tak dalej. Ale nie zastanawiamy się nad jakością procesu, który będzie przychodził. I dlatego my, Europejczycy, kiedy zaczynamy kontrakt robić, działać, wykonywać, tak, realizować, no to bardzo często w pierwszym albo w drugim dniu już się nacinamy, ups, bo ktoś nam mówi, ty, ale ja teraz nie mogę tego robić, bo tamto, to, i zaczynają się zgrzyty. To jest dla nas tak charakterystyczne. A u Japończyków to wygląda w ten sposób, że ty po 3 miesiącach podpisałeś kontrakt, idziesz spać, nie? Mówisz wreszcie, ulga, tak, i sobie śpisz. Nagle godzina 5 rano i coś cię budzi. Otwierasz okno, patrzysz, a tam walą ciężarówki japońskie do tego kontraktu. Japończycy zaczęli działanie. Robią to bardzo dynamicznie, bardzo szybko, bo są przygotowani i o wiele rzadziej natrafiają na wyzwania, na problemy, niż my, Europejczycy, bo są do tego przygotowani. ale zabrało im to 3 miesiące. Czyli jest nielinearne podejście polegające na tym, że oni inwestują dużo w przygotowanie, ale później mają szybką i bezpieczną realizację. Ale, uwaga, co jest bardzo ważne, oni analizując wiele rzeczy, mogą się wycofać w czasie negocjacji po 2 miesiącach, bo dojdą do wniosku, że to jednak nie będzie działało na tyle dobrze, żeby. A my często nie wiemy, czy będzie działało, czy nie, tylko chcemy coś realizować, zakładamy, że to przepchniemy.
A my możemy też założyć coś takiego, a wiesz, no jak ktoś jest zaangażowany, już 2 miesiące z nami negocjuje, to na pewno będzie się chciał dogadać, nie? My mamy coś takiego, że jak ktoś jest taki zaangażowany...
Prawo zaangażowania, to się nazywa prawo tak. Zaangażowania uczelnieniego. Tak, ale to jest właśnie charakterystyczne dla Japończyków. Oni po prostu to bardzo dokładnie analizują, a my tego nie robimy, my chcemy, więc zakładamy, że jakoś to przejdzie.
No ale to jest swoją drogą też niesamowite, jak oni wykonują niektóre rzeczy. Ja będąc z Japonii, byłem częściowo w porze deszczowej, przez tydzień jeszcze była pora deszczowa i na przykład zauważyłem taką rzecz, która jest w ogóle dla mnie była mind blowing, jak to się mówi, że nie ma kałuż. Po prostu nie widziałem kałuż. To wszystko było tak wykonane, że cała woda spływała elegancko tam, gdzie się miała znajdować. Albo na przykład jak przechodziliśmy koło jakiejś budowy i pytałem, co robi ten człowiek. Na przykład był gość, który miał jakiegoś tam węża, kerszera załóżmy i czyścił ulicę. On mówi tak, bo on nie ma co robić. Bo oni zwrócili uwagę. To jest człowiek, który nie ma co robić w tej chwili. Więc on wyszedł i czyścił ulicę. To jest to. A Japończycy są niesamowici. A z drugiej strony wypoczywają w taki sposób, który nam się też nie mieści w głowie. Bo oni na przykład chodzą, grają w pachinko, taką grę mają, albo grają na tych automatach. Ogólnie rzecz biorąc straszny hałas. Ogrom informacji i właśnie w chaosie wypoczywają. Też niesamowite.
No i oczywiście, gdybyśmy się zagłębili w całą masę detali i zastanawiali się, z czego to wynika, to dalej ta kultura nagle odkrywamy ją jako bardzo dla nas zagadkowa. Jest wiele aspektów, które nas zaskakuje. Jednocześnie kulturowo Japończycy są bardzo solidni i mają jeszcze jedną cechę. Może na tym zakończę. Otóż oni myślą, w ogóle kultury azjatyckie myślą szeroko kontekstowo. W negocjacjach mamy podejście, czy w biznesie w ogóle, wąskokontekstowe i szerokokontekstowe. Wąskokontekstowe to jest takie, że okej, jest jakaś transakcja, zawieramy ją, realizujemy. Nie zwracamy uwagi na to, jak się w tym czujemy, nie zwracamy uwagi na to, jaki to ma wpływ na całość, na środowisko. Zamykamy się w tej klauzuli omówionej przez kontrakt, prawda? Natomiast Japończycy mają to do siebie na przykład, że oni w biznesie nie wbiją komuś noża w plecy, jak ktoś jest w trudnej sytuacji. Nie wykorzystają tego. Tak? Wygląda to w ten sposób, że jeżeli ty masz kłopot i przyjdziesz, a nigdy z tym Japończykiem nie współpracowałeś i on wie, że teraz ty masz problem, ale ty nie jesteś jego klientem, bo na przykład urwał się łańcuch dostaw z kimś, to ten Japończyk nie wykorzysta tego, nie podniesie ci ceny, wiedząc o tym, że jesteś pod murem, tylko da ci normalną, regularną cenę. Dlaczego? Dlatego, że on uważa, że to jest nieetyczne, żeby cię dobić w momencie, kiedy masz kłopot. Ale proszę zwrócić uwagę, po tym, jak ci to sprzeda, jakie ty masz podejście do niego, tak? On patrzy, bo ja cię chcę zdobyć. I to jest ta rzecz. Znam przykład firmy japońskiej, mogę powiedzieć nawet jakiej, bo to nie jest tajemnica, Mitsubishi Robotics, Mitsubishi, która w pandemii, prezes Mitsubishi zadzwonił do tej części korporacji w Polsce i zapytał po 2 tygodniach pandemii, jakie macie zobowiązania wobec wszystkich swoich kontrahentów, dostawców. Ale nawet takie zobowiązania, które wczoraj, czyli faktura jest na 30 dni do przodu, nie? No i oni pozbierali i powiedzieli, no jest tego tam 2 miliony euro. I na to prezes powiedział z Japonii, tam następnego dnia coś powiedział, słuchajcie, to przelewam wam 2 miliony euro od nas i proszę wszystkim dostawcom zapłacić od razu, wszystkim, nawet tych, którzy wykonali pracę wczoraj. Żebyśmy nie mieli absolutnie żadnego dostawcy nieopłaconego. No a my...
Dobre podejście.
...który mi to mówi, no ale dlaczego to robisz, nie? A on mówi, bo my mamy bardzo dużo gotówki w naszej firmie, my nie będziemy mieć problemów, no i co z tego, że my będziemy się dobrze mieć, jak dookoła nas będą zgliszcza. A teraz wszyscy wstrzymają wypłaty, bo w Europie tak to będzie, nie?
A później komu dostarczysz na pierwszy rzut? Komu dostarczysz ten? Nim, proste, tak super.
To jest właśnie patrzenie szerokokontekstowe. To jest tak trudne dla Europejczyka, żeby to zrozumieć, że to jest niewiarygodne. Ja nieraz miałem na sali ludzi, którzy mówią, ha, 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 chciałbym to zobaczyć. No jak nie masz doświadczenia, masz prawo tak podejść, bo mierzysz swoją miarą, nie?
Tak. A swoją drogą, słyszałeś kiedyś o czymś takim jak Made in Japan?
Chciałbym odpowiedzieć, że tak, no w twoim pytaniu jest jakieś coś podchwytliwego. Wiem, jak się pojawiło na świecie hasło made in i nazwa kraju. Wiem, skąd pochodzi. To wiem, to... ale made in Japan, tak a propos, to jest made in Japan.
Made in Japan. W Polsce no, made in Japan.
Tak się znam, no właśnie.
Tak.
Ale tak, wiesz, chciałem być trochę uszczypliwy, Paweł, wiesz, nie istniałbym, gdyby tak.
Znaczy mam, w ogóle moim zdaniem...
Mam patrzenie wąskokontekstowe.
Moim zdaniem i tak się hamujesz, nie? Ale okej, okay, przyjmuję to. Słuchaj, w każdym razie Made in Japan, to w ogóle był też taki kontekst, że oni, japońskie produkty kojarzyły się bardzo źle.
No, przez ogrom lat w Stanach Zjednoczonych pojęcie junk, dziadostwo, szajs, tak, z niemieckiego, to było pojęcie, które dotyczyło się właśnie Japończyków, dlatego jeżeli ktoś chciał kogoś obrazić albo powiedzieć o bardzo złej jakości, mówi, że to japońskie. I tak było do połowy lat 70. Tak? W latach 50. 60. japońskie kojarzyło się z ogromnym dziadostwem.
I później dopiero zaczęto nad tym pracować i później hasło Made in Japan stało się synonimem dobrej jakości i zwróć uwagę, co się działo później z Chinami. Prawda? Jak mówimy, to jest dokładnie ten sam case.
Koreą, teraz Koreą, tak? Produkty koreańskie są najwyższej jakości, a przecież
tak,
koreańskie
tak, tak.
A właśnie pierwszy raz w historii ludzkości zwrot made in i tu nazwa kraju pochodzi z końcówki XIX wieku, czyli z lat 1890 parę, kiedy parlament brytyjski nakazał, aby produkty z pewnego europejskiego kraju, które były najgorszej jakości i wszystkim kojarzyły się z największym dziadostwem i były wielkim dziadostwem, tak? Parlament wprowadził prawo, że te produkty, żeby wjechać do Wielkiej Brytanii, musiały mieć pieczątkę na sobie made in i to nazwa tego kraju. Zgadnij, jaki to kraj.
Jakbym miał strzelać, to bym powiedział Niemcy.
I bardzo dobrze strzeliłeś. Made in Germany to był pierwszy raz w historii używany zwrot właśnie taki, ponieważ wszystko, co niemieckie, kojarzyło się z ogromnym dziadostwem pod koniec XIX wieku.
Później rewolucja technologiczna w Niemczech wszystko zmieniła, prawda?
Tak, no i teraz dzieje się znowu to samo, tak? Sinusoida wyjechała w
XX
wieku, a dzisiaj technologia niemiecka jest już no, nie tyle wyśmiewana, ale już nie jest traktowana poważnie, bo już jest zacofana, tak? Także i to ogólnie no, na świecie już się wie, że nie można Niemców traktować poważnie, jeśli chodzi o konkurencyjność technologiczną.
Moi drodzy, nie bądźmy zacofani, zdobywajmy wiedzę na różnych polach i od w zasadzie wiedzę taką przydatną, prawda? Bo to jest, wiedzy jest bardzo dużo na świecie, tylko trzeba umieć selekcjonować ten 1 czy tam 4% według prawa Pareto, która jest taką wiedzą użyteczną. Więc...
Potrójnego prawa Pareto, to jest ważne, prawda? Bo ktoś, kto tak. zna prawo Pareto, może nie rozumieć, ale potrójne prawo Pareto, czyli 1% na trzecim poziomie właściwie decyduje o tym, co się dzieje z 50% efektu.
Ten film też znajdziecie na tym kanale, polecam i do następnego razu. Dzięki, Krzysiek.
Dziękuję serdecznie.